Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Mentoring 101.
Co każdy lider powinien wiedzieć. To krótki poradnik z obszaru przywództwa i rozwoju ludzi, napisany przez Johna C.
Maxwella, autora znanego z popularyzowania praktycznych zasad liderstwa. Książka nie przedstawia mentoringu jako luźnej rozmowy ani jednorazowego przekazania rady. Traktuje go jako świadome, długofalowe inwestowanie czasu, doświadczenia i uwagi w rozwój drugiej osoby. Jej zasadniczy cel jest prosty: pomóc liderom przejść od osobistych osiągnięć do pomnażania kompetencji innych. Maxwell skupia się na podstawach, które decydują o jakości relacji mentorskiej. Omawia wybór osoby gotowej na rozwój, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, konkretne wspieranie poprawy oraz trudność z rozpoczęciem takiej relacji.
To pozycja z serii 101, a więc z założenia zwięzła i przystępna.
Jej wartość polega przede wszystkim na uporządkowaniu najważniejszych pytań, które lider powinien sobie zadać, zanim zacznie prowadzić innych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, mentoring jako sposób na zwielokrotnienie wpływu lidera. Najważniejszą perspektywą książki jest rozumienie mentoringu jako elementu odpowiedzialnego przywództwa. Maxwell przeciwstawia tu dwa sposoby myślenia o osiągnięciach. Pierwszy koncentruje się na tym, co lider potrafi wykonać sam. Drugi pyta, czy potrafi sprawić, by inni działali dojrzalej, skuteczniej i bardziej samodzielnie. Mentoring należy do drugiego modelu. Nie polega na wyręczaniu człowieka ani na budowaniu zależności od bardziej doświadczonej osoby. Jego sensem jest przekazywanie orientacji, standardów i doświadczenia w taki sposób, aby mentor mógł stopniowo brać odpowiedzialność za własny rozwój.
Z tego wynika także pojęcie dziedzictwa.
Wiedza zdobyta przez lidera nie pozostaje wyłącznie jego prywatnym kapitałem, lecz może zostać wykorzystana przez kolejne osoby w zespole lub organizacji. Książka podkreśla więc, że rozwijanie ludzi nie jest dodatkiem do zarządzania, lecz sposobem utrwalania wpływu poza bezpośrednią obecnością lidera.
To podejście ma praktyczne znaczenie w pracy zespołowej.
Lider, który systematycznie rozwija następców i współpracowników, zmniejsza ryzyko, że kluczowe umiejętności pozostaną skupione w jednej osobie. Maxwell opisuje mentoring przede wszystkim jako świadomą relację rozwojową, opartą na czasie, uwadze i konsekwencji, a nie na formalnym tytule mentora.
Po drugie, wybór mentee na podstawie gotowości do rozwoju, jednym z czterech głównych zagadnień książki, jest wybór właściwej osoby do mentoringu.
Maxwell nie sugeruje, że każdy kontakt zawodowy powinien od razu przerodzić się w intensywną relację mentorską. Czas i energia lidera są ograniczone, dlatego potrzebne jest rozpoznanie, kto rzeczywiście skorzysta z takiej inwestycji. Kluczowa jest nie tylko obecna sprawność danej osoby, ale również jej gotowość do uczenia się. Mentor musi być otwarty na informację zwrotną, chętny do pracy nad sobą i zdolny do przyjmowania odpowiedzialności.
Bez tych warunków nawet trafne wskazówki mogą nie przełożyć się na trwałą zmianę. Ta część książki wnosi ważne rozróżnienie między życzliwym wsparciem a mentoringiem.
Pomagać można wielu osobom, natomiast mentoring wymaga bardziej celowego dopasowania.
Mentor powinien ocenić, czy jego doświadczenie odpowiada potrzebom konkretnego człowieka oraz czy relacja ma realną przestrzeń do rozwoju.
Takie podejście chroni przed wybieraniem wyłącznie osób najbardziej podobnych do mentora albo najłatwiejszych we współpracy.
DWPCC oznacza także konieczność jasnego określenia, czego dana osoba chce się nauczyć i jakie zachowania ma poprawić.
Maxwell przedstawia wybór mentee jako pierwszy warunek skuteczności, ponieważ dobrze rozpoczęta relacja ogranicza późniejsze nieporozumienia dotyczące oczekiwań,
zaangażowania i odpowiedzialności.
Po trzecie, środowisko zaufania jako warunek uczenia się i odpowiedzialności. Maxwell zwraca uwagę, że mentoring nie działa wyłącznie dzięki wiedzy mentora.
Równie istotne jest środowisko, w którym druga osoba może uczyć się, zadawać pytania i popełniać błędy bez utraty godności.
Według tym, ujęciu środowisko nie oznacza tylko miejsca czy programu szkoleniowego. Obejmuje jakość rozmów, poziom zaufania, jasność oczekiwań oraz sposób reagowania na trudności.
Mentor potrzebuje przestrzeni, w której może przyznać, że czegoś nie wie, a następnie otrzymać wskazówkę zamiast samej oceny. Nie oznacza to rezygnacji z wymagań.
Przeciwnie, książka łączy wsparcie z wysokimi standardami. Dobra relacja mentorska nie obniża poprzeczki, lecz daje człowiekowi narzędzia i kontekst potrzebne do jej osiągnięcia.
Mentor powinien zatem obserwować postępy, udzielać użytecznej informacji zwrotnej i pomagać przełożyć ogólne ambicje na konkretne działania.
W przeciwnym razie spotkania mogą pozostać inspirujące, lecz nie przyniosą zmiany zachowań.
Praktyczna wartość tej idei jest szczególnie widoczna w zespołach, gdzie ludzie obawiają się przyznać do braków lub zadać podstawowe pytanie. Taka atmosfera hamuje naukę.
Maxwell traktuje zaufanie jako warunek szczerości, a szczerość jako warunek rozwoju.
Dzięki temu mentoring staje się procesem, w którym rozmowa o błędach służy korekcie kierunku, nie zaś zawstydzaniu człowieka.
Po czwarte, pomaganie ludziom stawać się lepszymi zamiast dawania gotowych odpowiedzi. Trzeci filar przedstawiony w książce dotyczy bezpośredniego rozwijania człowieka.
Maxwell udzimudzie rolę mentora szerzej niż przekazywanie informacji czy udzielanie pojedynczych porad.
Doświadczony lider ma pomagać mentę dostrzegać mocne strony, rozumieć ograniczenia i podejmować coraz lepsze decyzje.
Jest to proces, który obejmuje zarówno umiejętności potrzebne w pracy, jak i nawyki istotne dla odpowiedzialnego działania.
Wartość mentora wynika więc nie z samego statusu, lecz z umiejętności przełożenia własnego doświadczenia na rozwój drugiej osoby. Książka akcentuje, że poprawa wymaga celowości.
Ogólne zachęty nie wystarczają, jeśli nie prowadzą do obserwowalnych zmian w zachowaniu, jakości pracy lub zdolności przewodzenia innym.
Mentor powinien pomagać ustalać kierunek, zwracać uwagę na obszary wymagające pracy i podtrzymywać zaangażowanie, gdy postęp jest wolniejszy od oczekiwań.
Zarazem nie może przejąć odpowiedzialności za rezultaty mentee. Gdy mentor zawsze rozwiązuje problemy, odbiera drugiej osobie okazję do samodzielnego osądu.
Podejście Maxwella można zatem odczytać jako równowagę między dostępnością a wymaganiem. Dobry mentor jest obecny, ale nie dominuje.
Dzieli się perspektywą, lecz zostawia miejsce na własne decyzje i doświadczenia uczącej się osoby.
Dzięki temu celem nie jest stworzenie kopii mentora, tylko bardziej kompetentnego i samodzielnego lidera.
Na koniec, przezwyciężenie bariery pierwszego kroku w relacji mentorskiej, Maxwell zalicza rozpoczęcie mentoringu do najbardziej onieśmielających etapów całego procesu.
Wiele osób uznaje wartość rozwijania innych, lecz odkłada działanie, ponieważ nie czuje się wystarczająco doświadczona, nie wie od czego zacząć, albo obawia się,
że nie znajdzie czasu. Książka przeciwstawia temu przekonanie, że mentoring nie wymaga idealnych warunków ani kompletnej wiedzy.
Wymaga przede wszystkim intencji i gotowości do konsekwentnego kontaktu. Ten akcent jest ważny, ponieważ przekształca mentoring z abstrakcyjnego ideału w praktykę,
którą można rozpocząć od rozpoznania osoby potrzebującej wsparcia i od zwykłej, konkretnej rozmowy o jej rozwoju. Jednocześnie łatwy początek nie oznacza powierzchowności.
Relacja musi opierać się na wzajemnej jasności. Mentor powinien wiedzieć, w czym może pomóc, a mentee powinien rozumieć, że rozwój będzie wymagał własnej pracy.
Takie ustalenie zapobiega sytuacji, w której jedna strona oczekuje gotowych rozwiązań, a druga oferuje jedynie ogólne rady.
Praktyczną konsekwencją podejścia Maxwella jest zachęta do regularności.
Sporadyczna rozmowa może być wartościowa, ale mentoring staje się skuteczny dopiero wtedy, gdy pozwala śledzić postęp i wracać do wcześniejszych ustaleń.
Autor nie buduje rozbudowanego systemu administracyjnego.
Skupia się raczej na przełamaniu bezczynności, która często wynika z przekonania, że relacje można zacząć dopiero wtedy, gdy będzie się mentorem doskonałym.
Podsumowując, Mentoring 101 będzie najbardziej użyteczna dla osób, które już odpowiadają za innych lub przygotowują się do takiej roli.
Dotyczy to liderów zespołów, właścicieli małych firm, koordynatorów programów mentorskich oraz specjalistów, którzy chcą świadomie wspierać mniej doświadczonych współpracowników.
Książka może także pomóc osobom rozpoczynającym mentoring, ponieważ porządkuje podstawowe decyzje, komu poświęcić uwagę, jak stworzyć bezpieczne i wymagające warunki rozwoju,
jak wspierać poprawę oraz jak nie odkładać pierwszego kroku. Jej praktyczny pożytek nie polega na dostarczaniu skomplikowanej metodologii.
Polega na ustawieniu właściwego punktu ciężkości. Mentor ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i zdolność drugiej osoby do dalszego wzrostu.
Na tle bardziej rozbudowanych książek o coachingu, zarządzaniu talentami lub projektowaniu formalnych programów mentoringowych. Pozycja Maxwella wyróżnia się prostotą i koncentracją na roli lidera. Nie próbuje zastąpić podręcznika psychologii relacji ani systemu ocen pracowniczych. Jest raczej zwięzłym wprowadzeniem do etycznego i celowego inwestowania w ludzi. To zarazem jej ograniczenie i atut. Doświadczeni mentorzy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych narzędzi, przykładów trudnych sytuacji oraz modeli mierzenia rezultatów. Jednak dla czytelnika potrzebującego jasnego fundamentu książka stanowi użyteczny punkt wyjścia. Przypomina, że trwałość przywództwa mierzy się nie tylko własnymi wynikami, lecz także tym, czy po liderze zostają ludzie lepiej przygotowani do działania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John C. Maxwell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.